Halo, halo?
Halo, halo.
Halo? Halo?
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo statkiem w pięknych granic.
Bardziej bym powiedział, że to jest sterowiec, ale... Według Toma
Ja to zostawię.
Dzięki. Czy chodzi o Steam Decka?
Nie.
To o co?
Switcha, kuźwa. Ktoś chętny? Halo, ktoś słucha?
Sponsorzy, prosimy.
Złoto totalne, proszę cię.
Wow. Dobra, tego się nie spodziewałem.
I gracze odkryli, że jest coś takiego jak gówniana optymalizacja.
A tu mi jedzie czoło. Wygląda na to, że już coraz więcej wydawców chciałoby mieć Sugar Daddy w postaci Microsoftu. Co, czynisz honory?
Tak, mam czynić dobrze.
Dawaj.
Drodzy Państwo. Witam Was na podcaście Jeszcze Jeden Quest. Po drobnej przerwie 2 miesiącach, ale jesteśmy. My. Raukiuk oraz ze mną, jak zawsze.
Out. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Niezastąpiony jak zawsze. Jesteśmy podcastem, jeśli ktoś do nas trafia po raz pierwszy, okołogrowym. Opowiadamy o grach, głównie skupiamy się o newsach, ale także mówimy o pewnych perełkach, niszowych produkcjach. I tak, w tym odcinku, 35, jeśli dobrze...
Dokładnie tak,
powinien dobrze być. Ją wpisałem w notatkach.
Ja się właśnie...
Że w notatkach jest to jedno, a jaki jest naprawdę... To zobaczymy potem. Ten odcinek 35 będzie podsumowywał newsy od 21 lutego do 5 marca. Bo 5 marca nagrywamy. I uwaga, jest to podsumowanie 2 tygodni. I tutaj opowiemy trochę o zmianach, jakie naszły na naszym podcaście. Nadejdą też niektóre, bo nie wszystko od razu się zmieni. Po pierwsze, odcinki będą co 2 tygodnie, podsumowujemy więc 2 tygodnie ostatnie. Na pewno też, dzięki temu, że mamy dłuższy okres, żeby się przygotować, nasze odcinki będą pojawiać się w określonym dniu o godzinie 5 lub 6. Będzie to środa, czyli w co drugą środę. Jak tego słuchacie, to będzie środa 9 marca, potem będzie 23 marca i tak dalej, tak co 2 tygodnie, chyba nie trzeba tłumaczyć. Będzie lekka tam zmiana z terminologią odcinków, dlatego że aż tak bardzo nie skupiamy się o newsach, albo przynajmniej trochę segmenty newsów zmieniamy, nie będzie dopisków w tytule newsy. Jeśli będą odcinki specjalne, będzie jakiś dopisek, bonus, ekstra, coś w tym deseń. I tak, jak już mówimy o redukcji newsów, to może Michał opowie.
Aha, mam opowiedzieć o redukcji newsów na zasadzie... Okej, dobra, nieważne, bo już się ten... Standardowo, ja się zakręciłem, więc nic się nie zmienia.
Tak, to się nie zmienia akurat.
Znaczy redukcja newsów. No, postanowiliśmy zmniejszyć ilość newsów, nad którymi się będziemy rozgadywać. Te, co mniej ciekawsze, będziemy starać się przedstawić na początku. Jako krótkie ten, jako tak naprawdę tylko i wyłącznie krótkie nagłówki. A będziemy się nieco bardziej rozgadywać o tych, które nas bardziej zainteresowały. Oraz pod koniec ja postaram się wrzucić też coś na temat tego, co się dzieje w świecie technologii, najczęściej właśnie okołogrowej. Żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na czystym software'ze.
Tak, więc oprócz jednego pierwszego segmentu mamy segment szybki strzał, tak, gdzie jest kilka takich wymienionych na szybko newsów. Jeśli chcecie tak więcej, bardziej rozpisanych tych newsów, to możecie znaleźć na moim Twitterze. Wybaczcie za mój kaszel, ja będę to montował i się męczył nad tym, ale COVID. Tak, a potem będzie odcinek, odcinek, segment główny, czyli grube, grube newsy, tak u nas zwane, oraz kącik technologiczny od Michała.
Dokładnie. Dokładnie. Nie zapisałem tego w notatkach, dlatego na razie
tylko... Na końcu.
Tak, wiem, ale kącik technologiczny w notatkach na razie jest pusty. Ja wiem już, o czym chciałbym chociażby wspomnieć na dzisiaj. Ale miejmy nadzieję, że będę powoli rozbudowywać ten kącik.
Jak będziemy gadać, to ty. Jak będziemy gadać, to ty tam z boku będziesz dopisywał, tak?
Znaczy chyba nawet nie będę dopisywać, nie jestem pewien. Nie mam aż takiej podzielności uwagi, ale chciałbym wtrącić chociażby trochę rzeczy na temat tego, co nadchodzi. Właściwie już nadeszło.
Mhm.
No, Steam Deck już powoli zaczyna wyglądać.
Nie, Steam Deck, tam. Już mówi się o driftowanych analogach. Podobno software'owy to był problem tylko. Tak. Z kolejnych zmian troszkę możecie odczuć, że bardziej skupiamy się na perełkach niż wcześniej, bo w ankiecie wyszło, że lubicie, jak opowiadamy o tych niszowych produkcjach, tak? Więc głównie skupiamy się właśnie na niszowe produkcje i ciekawe dyskusje przy newsach. I wybieramy w ogóle newsy bardziej subiektywnie. Nie dlatego, że jakiś był ważny news, a po prostu nas interesuje.
Czyli w sobie tak jak powinno być od początku, ale...
Tak, raczej no staraliśmy się, ale czasem brakowało czegoś albo coś. Mogą być pewne poprawy w intrze, że na przykład najprawdopodobniej pojawi się dźwięk oddzielający moment, w którym sobie gadamy, w intrze są śmieszki i wycięte sceny zabawne.
Kiepski z ciebie magik. Nie wiesz, że magicy nie ten? Nie... opowiadają o tym, jak działają ich szpiwki?
Wiem o tym, ale chcę przedstawić wszystkie zmiany. Tak, a wiem, że ludzie na to narzekali. A więc po prostu będzie po prostu poprawa intra, tak? Pewnie będzie dźwięk, który może teraz gdzieś w tle usłyszycie. I wybaczcie w ogóle, jeśli w tym odcinku będzie trochę newsów trochę starszych niż 2 tygodnie, ale zbieraliśmy się, żeby nagrać ten odcinek dłuższy czas. I niektóre newsy były na tyle fajne, że zostawiłem.
No niestety, no nie mogliśmy się zabrać za to tydzień wcześniej, bo byłem trochę poza zasięgiem.
Tak. A potem ja byłem. I tutaj właśnie dobry moment, żeby przejść do pierwszego segmentu, czyli rozgrzewki. Co tam u ciebie?
Co tam u mnie? No, wróciłem do domu w końcu po 9 dniach nieobecności. Ponieważ wyjechałem, wyszedłem w czwartek, ponieważ zostałem... mój znajomy zaproponował mi, czy nie chciałbym uczestniczyć... O matko, jak to powiedzieć, żeby nie było tak. Pomagałem Kuplowi zrobić konwent. O, na ludzki. Tak, jeżeli ktokolwiek słyszał o konwencie ogólnokulturowym, ogólnofandomowym Remcon, który odbył się, żeby się teraz, w ostatni weekend marca, w Trójmieście, no to... Jest szansa, że mogliście mnie zobaczyć gdzieś tam na zapleczu biegającego z koszulką pomocy technicznej. I dla mnie konwent rozpoczął się już w czwartek, w momencie, kiedy trzeba było cały sprzęt rozłożyć, rozwieźć po salach, ponaprawiać błędy techniczne, które wyszły w praniu. No, a potem przyszedł piątek, była rejestracja osób. Tutaj już wiem, dostaliśmy informację, że ludzie troszkę narzekali na akredytacji, ale naprawdę nie spodziewaliśmy się, że aż tyle osób przyjdzie w sam piątek i że kolejką do akredytacji będzie się ciągnął aż za zakręt szkoły. Naprawdę, mam nagranie, powiem ci, że to była piękna sprawa. Aczkolwiek oprócz tego wszystkiego uważam, że konwent uważam za udany. Ja też się tam dosyć dobrze bawiłem, chociaż nie na samych atrakcjach, bo na to za bardzo nie miałem czasu. No, ale ogólnie na pewno brakowało mi tego, brakowało mi takich konwentowych klimatów, tego takiego wyjścia, spotkania z ludźmi. A później, bo konwent oczywiście skończył się w niedzielę, a mówiłem, że nie było mi 10 dni, no bo nagle podczas mojej nieobecności dostałem informację, że moja mama uzyskała test pozytywny na COVID, więc jeżeli nie chce zostać zamknięty na izolacji, to lepiej, żebym nie wracał do domu.
Ojej.
Tak więc przez ostatni tydzień nocowałem u dziewczyny i u kumpla. A co tam u ciebie? Jak tam ostatnie twoje?
W momencie, chwilkę przed tym, jak ty szykowałeś się na konwent, to ja. Cóż, ostatnio wyjechałem do Krakowa do dziewczyny na parę dni. Wróciłem z kolejnymi komiksami. Wkręciłem się w ten temat coraz bardziej. Cóż mogę powiedzieć? Mam już kilka przeczytanych. Raczej inaczej. Mam już nawet rubrykę przeczytanych komiksów i każdy oceniam po prostu.
Okej. Okay. A co takiego ciekawego ostatnio przyniosłeś?
A ostatnio przyniosłem bardzo nowy komiks, bo Batman Imposter.
Dum, 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 dum.
Tak. Jest to ogólnie komiks fajny od strony psychologicznej i fabularnie. Kreska mi trochę nie odpowiada. Raczej pasuje do tego komiksu, ale dla mnie jest taka. Nie odpowiada mi. Kolorystycznie jest bardzo ładny. Ale jest to komiks, który na pewno jest jednym z najbardziej realistycznie podchodzących do tematu Batmana. I ogólnie należy do DC Black Label, czyli ogólnie działu, który głównie mnie interesuje od DC, bo tam to jest seria po prostu dla dorosłych. I tam są fajne takie komiksy. Dojrzalsze.
Okej.
Jak na przykład mój ulubiony White Knight.
Okay.
No.
No ja niestety nie za bardzo mnie stać na komiksy. Dlatego ja tam bardziej siedzę w serialach i animacjach, ale nie powiem, nie powiem.
Jest w tym coś takiego, ten. Nie wiem, ja jestem zaskoczony, że się wsiąkłem po prostu 3 miesiące, 11 przeczytanych komiksów i chcę więcej, więcej,
No
więcej.
to dużo, to faktycznie.
No, ten. No, ale oprócz tego, bo nie tylko to, jak wróciłem do domu, to się okazało, że gdzieś w Krakowie złapałem COVID-a i teraz jestem na piąty dzień COVID-a, kwarantanna i co? No,
Jak tam się żyje na kwarantannie?
gówno nie, bo w dzień, w który dowiedziałem się, że mam COVID, znaczy nie dowiedziałem się. Podejrzewałem wtedy i zachorowałem. O tak. To był poniedziałek. Dzień, w którym miałem się już pojawić na. To był pierwszy dzień po prostu drugiego semestru studiów. Więc fajnie.
Wspaniale.
Tak, zwłaszcza, że bardzo dużo nowych zajęć było w tym tygodniu, się pojawiło i opowiadali, jak będzie wyglądać cały semestr.
No
Tak
tak.
idealnie
Typowe ten. Ty...
zarządować.
Znaczy powiem ci tak, znaczy chyba nie straciłeś. U mnie cały ten pierwszy tydzień był właściwie do wywalenia, bo lekcje organizacyjne.
Wiesz, ale z jednej strony chcę wiedzieć, jakie programy muszę pobrać.
A,
Takie
no
rzeczy.
dobrze.
Inna sprawa, że głupi Adobe i no.
No tak.
Oprócz tego mogę powiedzieć, że grajcie w Disco Elysium, bo jakiś czas temu skończyłem. Ostatnio też skończyłem inną fajną grę, ale to może na jakimś odcinku specjalnym opowiem, w co ostatnio grywam i jaką sobie ustawiłem na ten rok serię, którą muszę ograć. Całą serię jedną.
Tak, mówisz coś.
Tak.
No dawaj, powiedz co takiego sobie ubrałeś.
Batman Arkham.
Okej. A to jest, nie mówiłeś o tym wcześniej? Czy właśnie Batmany chcesz o czym ciągnąć?
Nie. Raczej nie, bo to tak nagle wyszło na Twitterze ten.
Okej.
Zaczął się ten. Pierwszą grę już mam ograną. I no. Ale możemy chyba już przechodzić do pierwszego segmentu.
Tak, albo ewentualnie.
Segment perełek.
Tak, albo ewentualnie jeszcze się ciebie chciałem zapytać, bo skoro już tak sobie
No.
gadamy w rozgrywce, to może zrobić ten, może zrobić rozgrzewkę, tak lekko jeszcze przemycić trochę kulturki.
No.
Oglądałeś może na Netflixie nową animację na podstawie jednej dość znanej gry?
Cupheada?
Aha.
Znaczy, przepraszam, Filusi
Filusi
Kubuś?
Kubuś, bardzo mi się podobają te nazwy.
Powiem tak, nie. Bo szczerze, byłem tym bardzo zainteresowany, ale słyszałem bardzo dobre opinie. Ale jak ja już usiadłem z dziewczyną, to stwierdziliśmy, nie, oglądamy Brooklyn Nine-Nine.
Okej, dobra.
Bo byliśmy w trakcie i stwierdziliśmy, nie chce nam się przerywać i oglądać ten Cupheada. Jak będę miał potrzebę, to sobie obejrzę. Ale możesz opowiedzieć,
Znaczy,
z chęcią się dowiem.
powiem tak, no to jest na pewno ten. Na pewno, jeżeli faktycznie jesteś w takim nastroju, jak na przykład na Brooklyn Nine-Nine i chcesz obejrzeć coś bardziej poważnego, no to no faktycznie na Kubusia i Filusia.
Brooklyn Nine-Nine aż taki poważny nie jest, ale no.
Na Kubusia i Filusia trzeba mieć taki typowy nastrój, gdzie chcesz sobie po prostu obejrzeć coś głupiego, odmurzającego. Jeżeli za dzieciaka lubiłeś oglądać Kaczora Donalda, to jest dokładnie ta kreska, dokładnie ten sam poziom intryg, dokładnie ta animacja, dokładnie te wajby. To jest po prostu taki powrót do dzieciństwa. To jest zupełnie tak, jakby ktoś ci wziął Kaczora Donalda i narysował go dzisiaj.
To może sprawdzę. Kurde ten.
Na pewno ten, na pewno jest to takie
No i
dosyć fajne.
jak będę miał mood na oglądanie, bo ostatnio jak tylko mam czas, to inna rzecz to albo więcej skupiłem się na rysowaniu ostatnio. Wcześniej jak rysowałem, to głównie rzeczy na studia, bo z innymi się nie wyrabiałem. A od jakiegoś czasu robię też dla siebie więcej. I w związku z tym założyłem też kanał na YouTubie, gdzie wrzucam timelapsy ze swoich prac. I dzisiaj na przykład skończyłem jedną pracę i zmontowałem timelapse. I jutro pewnie wrzucę, czyli już będzie na YouTubie, jak słuchacze będą słuchać tego odcinka.
Właśnie, a oprócz tego pierwszego, to wróciłeś coś ostatnio? Czy tam jest tylko ten jeden na twoim kanale?
Nie, są trzy.
Są już trzy.
Ale chyba widziałeś
Lojalnie
wszystkie.
ostrzegam. Ponad tydzień nie było na YouTubie. Dlatego mogłem coś pominąć.
Nie, właśnie ci pokazywałem chyba ten. Nie wiem. Ale
Okej, okay,
są
to mniejsze.
trzy. Niedługo wlatuje czwarty. Tak. Paweł Laukiuk Kiełtyka. Tak możecie mnie odnaleźć.
No na pewno w opisie powinny
Przejdźmy
być
jednak do
linki.
tego segmentu perełek. I uwaga, to nie są jakieś świeże perełki, czyli niszowe produkcje, które akurat wychodzą albo akurat je znalazłem. A, dla nowych widzów też opowiem może, jak wygląda ten segment. Ja znajduję jakąś produkcję i będę wam teraz ją przedstawiał, a w momencie, kiedy ja przedstawiam, Michał, nie wiedzący zazwyczaj, czym są te produkcje, ogląda udostępniony dla mnie tam link do gameplay, ode mnie link od gameplayu albo zwiastuna i ogląda, a potem opowiada o wielkich emocjach, jakie przeżył i jakie to jest fajne.
Chyba tylko raz nie udało ci się mnie zaskoczyć. Już nie pamiętam jaka, już nie pamiętam mi, która to była gra, ale pamiętam, że tylko jeden raz do perełek wrzuciłeś coś, co ja już wcześniej znalazłem i się tym strasznie jarałem, nie wiedziałem doskonale, co to będzie. Ale teraz nie
No,
pamiętam, która to była gra.
możliwe ten. Możliwe, że było ten. I tak, te gry były już w moich notatkach od stycznia i czekały, żeby się pojawić. Więc czekają 2 miesiące, więc to nie są nowe rzeczy, ale to są polskie produkcje i bardzo na nie czekam. I od 2 miesięcy nie znalazłem żadnej innej gry, na którą bym tak czekał. Jakiejś nowej, takiej niszowej produkcji.
Okay.
A więc tak, perełka numer 1, Witchfire. Ty sobie uruchom, tam zwiastuny, masz 3 krótkie gameplaye. I tak, pierwsza produkcja, którą pokażę, jest iście intrygującą produkcją polską. I pokazuje, że Polacy potrafią w strzelanki. Mamy już Shadow Warrior'a, Outriders, a teraz także Witchfire. Za produkcję tego dzieła odpowiedzialni są twórcy Zaginięcia Ethana Cartera, czyli The Astronauts. Gra była ogłoszona już lata, lata temu. W końcu mamy dużo więcej nowych informacji, bo wcześniej nie wiedzieliśmy tak naprawdę totalnie nic. Ale zanim trochę więcej opowiem o jakiejś fabule i o tym wszystkim, to czym jest ta gra? Jest to strzelanka w świecie Dark Fantasy. Czuć trochę vibe Dooma, bym powiedział. Shadow Warrior'a też dość mocno. Jest tam walka z demonami. Tworzona jest przez 9-osobowy zespół, tylko i wyłącznie od co najmniej 2017 roku. Wtedy przynajmniej została ogłoszona. Gra będzie rogalikiem, FPS-em, gdzie posługiwać się będziemy magią oraz bronią parną, aby walczyć z plugastwem wszelakim i dostaniemy się do wiedźmy, która posiada klucz do twojego ocalenia. Wow.
Tego to są nazwy zombie.
Gra będzie posiadała otwarte areny, które swobodnie będzie można zwiedzać. Trochę mi to przypomina. Znaczy, może nie otwarte. Dobra, nieważne, bo chciałem do czegoś porównać, a potem się skaptowałem, że jednak w grze, którą chciałem rzucić, to jednak nie są otwarte. Twórcy także zaznaczają, że tworząc tą grę, mieli bardziej podejście soulsowe niż doomowe. Jak nie zadziała skill, wystarczy pokombinować, na przykład strzelami, by zaatakować przeciwnika inaczej, albo pogrindować, jak to w rogalikach bywa, by w końcu wroga pokonać. Przykładowo działać będą kombosy czarów wodnych i rażenia prądem. Tak, albo zamrażanie przeciwnika i uderzanie w niego, żeby się rozwalił w posypkę lodową.
Czyli takie absolutnie standardowe.
No. Od siebie dodam też jeszcze, że design przeciwników jest przecudowny. Bronie też diabelsko dobrze wyglądają i też to słychać i widać, bo nie mówię o samym wyglądzie, designie, a także animacji. Gra ma bardzo soczysty klimat grozy. Gra jeszcze nie wiadomo na jak bardzo hardkorowym poziomie rogalikowym będzie. Twórcy mówią, że to jest do dopracowania, ponieważ gra pojawi się dopiero we wczesnym dostępie pod koniec roku. Obiecują także przemyślenie, czy nie wprowadzić koopa. Zapewniają jednak, że pojawi się opcja grania offline, wsparcie dla ray tracingu, DLSS-u i monitorach 21 na 9. Jak na razie gra zapowiedziana jest na same pecety. Wczesny dostęp będzie działać podobnie jak w przypadku rozwoju Hadesa czy Dead Cells. Dostaliśmy jednak obietnicę dopasowanej gry już na początku, ponieważ twórcy sami wiedzą, jak źle gry z bugami teraz wypadają.
Nie najlepiej, nie najlepiej.
Nie najlepiej. No. Zobaczyłeś?
Tak, zobaczyłem. I powiem ci, że tak, jak najbardziej. Design jest świetny, szczególnie design broni. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że ja już to gdzieś widziałem. I czy ty tego nie wrzucałeś nigdzie wcześniej w jakieś perełki? Albo wcześniej gdzieś o tym nie wspominaliśmy? Aktualnie?
Nie.
Ręki nie dam, ale mam, tak, miałem, oglądając szczególnie pierwszy trailer, pierwszy link, który mi podesłałeś, pierwszą scenę, bo później już nie, ale ta pierwsza scena z tymi drzewami, z tym takim portalem otwierającym się, miałem tak silne déjà vu, że ja już to gdzieś właśnie widziałem i to chyba właśnie było perełka na poprzednim odcinku.
Mhm. Powiem tak. Nie wiem, raczej to na pewno nie było w żadnych innych perełkach, bo było zero informacji, a potem nagle się pojawiło.
Okej.
Okay. Ale mogłem ja to wrzucać na Twittera gdzieś. Mogłeś to trafić i wydaje mi się, że też dużo mogli o tym mówić Rocky Boris na którymś podcaście chyba.
To nie wiem, jest szansa, ale mówię, mam jakieś takie silne uczucie déjà vu, że ja to właśnie tutaj, rozmawiając z tobą, w tym segmencie gdzieś to widziałem, ale może mi się tylko wydaje. Ogólnie, no tak, no. Gierka wygląda, zapowiada się naprawdę ciekawie. Design postaci, no mówię, nazwij zombiaki. Dlaczego nam się walczy z nazwij zombie?
Fantazy, nie wiem, naprawdę nie wiem, ale wiedźma, więc pasuje, no jakby. Nie wiem, czuję, że to może być dobre. Ja naprawdę podkusiłbym się nawet na kupienie od razu na wczesnym dostępie, bo jak widzę, jak te bronie chodzą, o Jezu. Mocno przypomina mi to poziom Duma.
No, tak trochę ten, tak przynajmniej jeżeli chodzi o klimat. Może w rozgrywce...
Nie, tutaj pewnie będzie ten... Mocno inaczej.
Rozgrywka będzie zapowiadać się trochę inna, ale bronie klimatycznie głównie przypominają Duma. Świat trochę, aczkolwiek już nie za bardzo, bo tutaj zdecydowanie poszli w realizm, a Doom zdecydowanie bardziej idzie w... Właśnie tak, bardzo stylizowaną i bardzo przerysowaną grafikę.
Dobrze. To ja mam długą produkcję, już nie tak bardzo rozpisaną, bo nie ma aż tak wiele tych informacji. Kolejna produkcja tym razem jest to debiut studia Far From Home. Znana wcześniej pod nazwą Project Oxygen, teraz pokazana w końcu na trailerze jako Forever Skies. Będzie to tytuł będący survivalem w postapokaliptycznym świecie, mającym jednak mocne fundamenty na fabule. Już nie tylko zbieranie drewienek i trawy, żeby zrobić, nie wiem, ubranie z desek. W fabule jesteśmy osobą, która uciekła z katastrofy ekologicznej, która działa się na Ziemi. Jest jednak osoba ta zarażona chorobą, której jedyne lekarstwo znajduje się na ojczystej planecie. Dlatego też wracamy na Ziemię i wyruszamy w głąb oparów i piasku, który otoczył całą planetę. A my będziemy w głąb niego wchodzić, żeby odnaleźć antidotum. Tytuł ma się pojawić we wczesnym dostępie w drugiej połowie tego roku.
Przypomnij mi, to ma być bardziej takie, to ma być bardziej nastawione na fabułę, czy na survival?
Właśnie to ma być coś tak pomiędzy. Mają Że mają być tam, że będziesz przeskakiwał między lokacjami, twoja baza, ten statek, którym przemieszczasz się takim parostatkiem. Parostatkiem w pięknej ręce.
Właściwie bym powiedział, że to jest sterowiec, ale...
cicho. Tak. Swoim starszym się przemieszczasz, tak? I dalej prowadzisz raczej dość liniową fabułę, tak? Ale survival będzie polegał na tym, że rozwijasz tą bazę i swojego bohatera też.
Okej.
I w nowe miejsca.
Przecież powiem, że właśnie liczę bardziej na jakąś takie liniowe doświadczenie, bo to zapowiada się fajnie, ale jako liniowa historia. Jeżeli to zostanie rozwleczone na setki kilometrów z Minecrafta, gdzie znowu wybierasz drzewka, to będzie zmarnowany potencjał.
No, ja też się zgodzę. Klimat jest fajny, ale ten...
Nie, no, klimat jest kozacki. Pięknie wygląda to miasto.
Mhm. Wszystko w takich chmurkach.
Mhm.
A schodząc na ziemię, a bardziej do piasku, Shiro Games, czyli trzecia już produkcja od Shiro Games, które podzieliło się większą ilością informacji odnośnie Dune Space Wars. Jest to produkcja, która była pokazana na The Game Awards i ja mówiłem, że się tym bardzo interesuje i rzeczywiście warto się tym interesować, jak teraz na podstawie informacji tych możecie się dowiedzieć, że naprawdę warto. Bo produkcja ma być wierna książką Franka Herberta, znajdzie się w niej polska lokalizacja, ale uwaga, gra będzie RTS-em i 4X-em, czyli gry tak jak Cywilizacja czy Humankind w jednym. Z naciskiem jednak trochę na to pierwsze. Czyli może być bardzo ciekawe wymieszanie tych mechanik RTS-a i 4X-a. To jest bardzo ciekawe. Rozgrywka będzie w czasie rzeczywistym, ale z wolniejszym tempem niż typowe RTS-y. W grze znajdzie się funkcja pauzowania i przyspieszania czasu. Z gatunku 4X wzięta będzie eksploracja, terytoria, rozwój gospodarczy, polityka, handel, a nawet walka. Podstawą jednak będzie RTS. Na początku będą dostępne 4 frakcje, liczba potem wzrośnie. Gra trafi we wczesnym dostępie w 2022 roku. Twórcy zdecydowali się na Early Access, ponieważ znają dobrze już, wiedzą dobrze, jak pracować przy grze z pomocą fanów, bo już tak rozwijali i swojego poprzedniego Northgarda. Tak, Northgard. Czyli inna taka strategia. Podobno bardzo fajny tytuł, zwłaszcza na Switcha. Ostatnio także twórcy pokazali kilka frakcji, co warto zobaczyć. Wygląda, że będzie spora różnorodność w frakcjach. Jedna jest bardziej na walkę, druga bardziej na politykę. Może dać to dużo większą różnorodność niż na przykład w takiej cywilizacji, gdzie cywilizacje musiały być bardzo... podobne, mogły mieć jedynie lekko bonusy w niektórych aspektach dodane, tak? Tutaj możemy, jako że będzie tych frakcji mniej, można fajnie się zabawić. I co? Jedynie czego się boję, to że gra wygląda mocno monotonnie, ten piasek wszędzie, albo kamienie i no. Jeśli ktoś się interesuje, to na IGN-ie jest 5-minutowy gameplay, który teraz chyba ogląda Michał.
No, obejrzałem. I powiem tak, no... Może kogoś to zainteresuje. Znaczy, Humankind udowodnił, że 4X-y to nie jest gatunek, w którym ja się będę pasjonować. Nie mówię, że jest zły. Ja się w Humankind bardzo fajnie bawiłem, ale bawiłem się w nim na tyle dobrze i na tyle w miarę poznałem te mechaniki, że nie będę szukać innych gier tego typu. Czy to jest mój 4X-ik, od czasu do czasu może do niego wrócę, ale to nie jest gatunek, okay. gdzie będę eksplorować każdy po kolei.
Mhm.
Dlatego. No, grafiki wyglądają ładnie, szczególnie te postacie, kiedy tradujesz z kimś.
Mhm.
Mapa, faktycznie, masz rację, wygląda dość monotonnie. No, piasek. O Boże, kamień! Dalej, piasek.
Tak. O Boże, ale... wielka jest szczurka albo ten. Gąsienica.
No, na pewno ten, na pewno. Dla fanów Dune'y i dla fanów Forexów to będzie bardzo fajne połączenie.
Mhm. Jak nie będę się zgodzić. Ja będę czekał i zobaczę, jak tam cenowo będzie ze wczesnym dostępem. A jak już mówimy o wczesnym dostępie, zaczynamy segment drugi, czyli szybki strzał. I lecisz pierwsze cztery strzały.
No dobra, to lecimy. 8 marca, czyli jeżeli dobrze liczę, jeżeli 9, jeżeli w środę wypuścimy ten odcinek, to będzie 9 marca, czyli właściwie wczoraj, wyszła we wczesnym dostępnie gra Have a Nice Death, czyli perełka, o której wspomnieliśmy już kilka odcinków temu.
Tak.
Drugi news.
Warto się tym zainteresować.
Tak. Następnie Netflix będzie robić filmową adaptację Bioshocka. The Last of Us ukaże się w 2023 roku. The Last of Us film. To był film? Nie, film czy serial?
Serial.
Seria, tak. Serial The Last of Us ukaże się w 2003 roku. Dalej trwają zdjęcia w Kanadzie. Pedro Pascal, czyli odtwórca Joela, zapewnia, że serial będzie dorównywał, a może nawet przebić jakościowo grę.
Mm-hmm.
A tu mi jedzie czoło. Deserters opóźnione. Miało być premierę 17 marca, ale z powodu niezbyt pozytywnych opinii od recenzentów Ubisoft opóźniło grę na czas nieokreślony.
Tak, lecimy z moimi szybkimi strzałami. Polski game dev się rozwija. CI Games planuje wejść na londyńską giełdę. Ma już przygotowane na tą okazję 3 tytuły. Lords of the Fallen 2, nowego snajpera, a także coś innego. Oprócz tego 11bit Studios wykupiło już 40% akcji Fool's Theory, znanego z gry Seven głównie. Wspólnie tworzą już grę, która będzie najprawdopodobniej RPG-iem w świecie Frostpunka. 6. Shadow Warrior 3 miał nie najlepiej udaną premierę. Zagrało w niego chyba o połowę mniej tych graczy niż w poprzedniczkę. News 7. Michał, słuchaj. Cult of the Lamb, gra, na którą bardzo czekasz, pojawi się na Nintendo Switchu. Niestety nadal bez daty premiery.
Super. Bo ja już prawdopodobnie ją zgubiłem. W sensie, nie ostatnio mówię, trochę... Daty premiery żadnej, na żadnej platformie jeszcze nie ma, nie?
No, ona na żadnej nie ma daty premiery jeszcze.
No właśnie. Czyli okej. Okay. Czyli błotnie wprowadzasz tylko i wyłącznie, tak?
No, ale muszę powiedzieć, że Nintendo Switch, no. Cicho.
Spoko.
Upiję tylko. I zaczynamy segment trzeci, czyli newsy. Czyli teraz opowiemy o ważniejszych rzeczach i zacznę od Ubisoftu, bo na początku lutego było dużo podsumowań. Był ogólnie konferencja dla inwestorów i dużo rzeczy się mogliśmy dowiedzieć. Tak, po pierwsze Assassin's Creed Valhalla, o dziwo, jest niesamowitą kopalnią złota. Zaskoczenie. Ogłoszono z końcem grudnia, że przychody za tą produkcję wyniosły $1 miliard. Tak, miliard za jedną grę, która miała premierę 2 lata temu. Zaznaczono także na konferencji, że Assassin's Creed Valhalla lepiej sobie radzi od Odyssey. Valhalla zarobiła bowiem o 70% więcej i cieszyła się o 30% większym zainteresowaniem w analogicznym czasie po premierze co Odyseya. I pozostawając w ogóle w temacie Assassin's Creed, według źródeł Jasona Schreiera powstaje od 2020 roku kolejny Assassin's Creed o nazwie kodowej Rift. W grze wcielimy się w poznaną już Walhalli, znowu wsadzana wszędzie Walhalla, Basima. Tytuł ma być dużo mniejszy od Walhalli i być bardziej skadankowy. Ciekawe, czy to wyjdzie. No. I co? Oprócz tego gra ukaże się przed Assassin's Creed Infinity w okolicach 2023 roku. Może masz coś do dodania? Ty raczej nie asasynowy, ale tutaj już są grube newsy, możemy podyskutować.
Ubisoft robi coś mniejszego od Walhalli, to będzie skradankowe. Już to widzę.
Ale wiesz, dadzą skradankowego, fani się zachwycą, a pół roku później dają Assassina Infinity, który jest grą usługą na kilkadziesiąt lat. Gdzie wsadzą wszystkie inne Assassiny razem.
Zobaczymy jak to będzie, powiedzieć tylko tyle.
A ostatnio już i tak zaczęli zarabiać na, uwaga, Ezio Collection na Nintendo Switch. Ale nawet nie wiesz, jak mnie kusiło, żeby kupić.
Domyślam się, bo pewnie USA była dość silna.
Tak. No, ale co dalej, co tam Ubisoftcie? Ebeter Ubisoft, czyli ta grupa zrzeszająca pracowników Ubisoftu, która ma już dosyć toksyczności w filmie, nadal walczy o środowisko pracy. Tak? Grupa zawiązała się już 200 dni temu, w momencie kiedy to pisałem, czyli pewnie 200 ileś tam już dni temu, i czeka dalej na poprawę sytuacji. Jak uważają członkowie grupy, zarząd ignoruje dalej problemy, udając, że wszystko jest ok, nadal też nie wywiązał się z próśb, które kierowali do zarządu. Na koniec też, i to jest najciekawsza informacja, na spotkaniu z inwestorami prezes Ubisoftu oficjalnie powiedział, że wydawca nie odrzuca propozycji przejęć Ubisoftu, a każdą ofertę będzie uważnie rozważał.
Czyli wygląda na to, że to już nie jest aż taka straszna wizja być wchłoniętym.
No, wygląda, chyba jednak nie.
Wygląda na to, że już coraz więcej wydawców chciałoby mieć sugar daddy w postaci Microsoftu.
Ale w ogóle ty wiesz, że Blizzarda miał 4 sprzedawców albo 5, raczej 2 kupujących, chętnych do zakupu. Mhm. W tym jeden był w papierach zaznaczony jako osoba prywatna. Ciekawe kto. Chyba, że Bobby Kotick, nie wiem. Albo naprawdę nie wiem, kto to mógł być. Ale nie, coraz więcej jest przejęć, tak? Bo potem też nie tak dawno Budgie zostało wykupione przez Sony. No cóż,
dzieje się.
W sumie zabawne, że Bungie przeszło do Sony.
No to też takie.
Tak, tworzyli Halo, a potem nie, jesteśmy samodzielni. Potem chyba przeszli jeszcze gdzieś indziej. Potem wyszli na swoje i teraz, a dobra, to się sprzedamy.
Kiedy niedawno widziałem takiego shorta na YouTubie, gdzie ten. Gdzie Gostek odgrywa gra jakby różne firmy i wchodzi sobie jako, wchodzi sobie jako Microsoft, tam rzuca pieniędzy w różne dziwne firmy. W końcu takie biedne Sony przychodzi i mówi, nie, przestań nam wykradać studia. Dobra, teraz zemścimy się. I Sony rzuca takim brykiem pieniędzy w Bungie. I w tym momencie tak Microsoft spada na kolana. Nie, Bungie, proszę. Pomyśl o tym wszystkim, co razem możemy jeszcze osiągnąć. Może przychodzi prezes Microsoftu i mówi, Microsoft, spokojnie, to my dalej mamy prawa do Halo. Serio? Bungie, to po co byśmy w ogóle... Co ty jesteś w stanie nam zaoferować? Destiny... Wiesz co, Sony? I sobie to Bungie.
Nie, serio, ten... To jest tylko Destiny i... Dużo to nie jest. Znaczy, jest dużo, ale cenowo, jak się popatrzy na dodatki.
Mm.
Tyle. A jeśli chodzi o Ubisoft, to z chęcią bym przyjął w Game Passie tą Wahalę. Wtedy może bym ograł. Nie wiem, no. Ale teraz próbuję Odyseję ograć i nie idzie mi. Nie idzie. Nie mogę się wziąć za to totalnie. Za duże to jest. A jak zaczynam grać, to jest tak debilnie napisane.
Trochę...
Po Disco Elysium żadna gra nie jest dobrze napisana.
Trochę się zaczynam bać od tego Game Passa.
Czemu?
W sensie, nie, bo mówisz, że w sobie chętnie byś sobie zobaczył takiego Assassina w Game Passie, bo chyba każdy by sobie chętnie zobaczył Assassina w Game Passie, tylko że faktycznie Game Pass zaczyna puchnąć. Ale Microsoft kiedyś, pewnie tam w przyszłości, chciałby, żeby Game Pass zaczął się zwracać. Już od paru miesięcy coraz trudniej jest, tak jak na samym początku, to się w ogóle wszyscy śmieli, że przecież ten Game Pass to jest za darmo, bo powstały nawet specjalne strony internetowe, które ci podpowiadają, jak skąpić promocję, żeby mieć właściwie cały rok gdzieś tam za 3 zł, nie? Teraz już tego nie ma.
No.
W sensie teraz Game Pass dalej trzyma swoją dobrą cenę, znaczy, bo nie ukrywajmy, ta cena standardowa, ona jest atrakcyjna, ale już zostało ucięte to wielkie kombienie przecen. Może być tak, że na parę miesięcy cena wzrośnie. Tam $1, o $2.
Wiesz, ale to i tak nie jest nic w porównaniu, nie wiem. Cen Sony. Na dzień dobry, 330 zł.
No tak.
Za Forbidden West chyba. Ostatnia premiera na... No.
No tak, to ale wiesz, jak w tym...
330.
Jak Sony wydaje całe dwie gry na rok, to... Mogą sobie tam żądać 300 zł, co to tam, 600 zarobią w skali roku.
Square Enix też daje takie ceny.
O, to jest...
I nawet o tym będzie news dzisiaj.
A tak.
Kto ma? A tak, ty masz nawet. No, więc sam wiesz. Ale kto mógłby przejąć Ubisoft? Pomyślmy. Bo Blizzard, to zgadliśmy.
Powiesz, kto by... Wydaje mi się, że ten... Nie, faktycznie, jeżeli miałbym tak strzelać, to myślę, że w tej wypowiedzi Ubisoft mogło się uśmiechać do Microsoftu. Pewnie gdyby jakaś inna duża firma zaproponowała im na tyle korzystne warunki, to też by poszli do innej firmy, ale wydaje mi się, że tymi słowami tak lekko puścili oczko do Microsoftu.
Niewykluczone. Zwłaszcza, że nie wiem, czy jak to rzucili, to możliwe, że jakby Microsoft przyszedł z ofertą, to oni na początku by odrzucili, potem pewnie by Sony przyszło, dałoby ofertę jeszcze większą, to oni by odrzucili i dopiero Microsoft by przyszedł. Na ich życie by Ubisoft by próbował jak najwięcej kasy na tym zrobić.
No oczywiście, że tak. Panie, to w końcu biznes.
Wiem, ale ten...
A jak już jesteśmy przy Game Passie, to... może to by się coś obiło o uszy, a może będziesz w stanie zdementować, jeżeli to jest plotka, bo ja słyszałem tylko gdzieś tam jakieś takie... Gdzieś mi przeleciało, że Gabe Newell ostatnio stwierdził, że nie miałby nic przeciwko, gdyby Game Pass pojawił się na jego platformie.
Tak. Potwierdzam. Tak, potwierdzam.
Okej.
Okay. Czytałem to i powiedział, że nie widzi problemu. Jedynie od strony technicznej to jest ciężkie, bo inaczej te gry są.
Tak, trzeba byłoby.
Utworzone, tak? Na przykład na Game Passie są zablokowane wejście w pliki gier,
Tak,
tak?
to jest racja, w sensie.
Ale ostatnio gdzieś czytałem, że to ma się też zmienić niedługo na Game Passie.
Co?
Albo przynajmniej będziesz mógł że coś takiego było, że coś z tymi folderami. Nie wiem, czy wszystko masz dostępne, ale co z tymi folderami masz się zmienić?
Znaczy, bo na przykład na takim Steamie, jak pobierasz grę, to pobierasz grę normalnie, masz dostęp do jej folderów, wszystkich podfolderów, a jedynie plik exe ma w sobie zabezpieczenie antypirackie, które łączy się z twoim kontem Steam, twoje konto Steam potwierdza autentyczność i tak dalej. I ewentualnie potencjalny haker byłby w stanie zmodyfikować samego egzeka pobranego ze Steama i w tym momencie zacząć kupować tą grę no i ją rozpowszechnić jako piratę.
Mhm.
Na Game Passie jest to niemożliwe, ponieważ pobierasz gry w zaszyfrowanych folderach i nie da się z tej papki rozszyfrować absolutnie nic, dopóki nie uruchomisz tej gry poprzez launcher Microsoftu. W tym momencie otwiera się specjalny program. Ten specjalny program komunikuje się i sprawdza, czy masz ten, czy i sprawdza, czy masz dostęp. I wtedy tworzy oddzielną instancję, do tej oddzielnej instancji rozpakowuje, deszyfruje te gry według specjalnego klucza. I one są w tej formie zdeszyfrowanej tylko i wyłącznie wtedy, kiedy grasz w grę.
Tak, nowa aplikacja ta na PC będzie miała, że wybieramy gdzie instalujemy i będą normalnie dostępne. I dzięki temu będzie można w końcu instalować mody i zrobić to, co mówisz. W sensie bez tych problemów.
Witaj PC Gamingu, w końcu. W końcu PC Gaming zawitam do Game Passa.
I Gabe mówił, że były już nawet prowadzone ku temu rozmowy, ale na razie się to rozeszło, bo jeszcze technologicznie nie jest jak to połączyć. Ale nie widzi problemu, tak? Tak samo jak już teraz możesz kupić EA Play na Steamie chyba. Albo przynajmniej też coś takiego czytałem. Więc albo kupujesz gry od Ubisoftu nie kupisz. Tego elektroników, tak? Wtedy ci się uruchomi Origin, bo musi, ale kupisz.
Oj, no to ci powiem tak,
a gdyby
mi się
cały abonament Game Passa przenieśli, why not? To byłoby fajne.
Powiem tak, no jeżeli to mi tak w takim razie do pełni szczęścia brakuje jeszcze tliko tyle, żeby firma Nihoyo się dogadała ze Steamem i ja jestem jak najbardziej. Ja już będę usatysfakcjonowany.
Ja się spytam tylko. Dla wszystkich widzów, którzy nas słuchają i nie wiedzą, co to znaczy? Kto to?
Co?
Jaka firma ze Steamem?
Wydawca Genshin Impact.
Przecież tą grę masz i tak wszędzie.
Ale
chyba
na końcu podcastu będę chciał porozmawiać trochę o Steam Decku.
Okej.
I głównie chodzi mi o to, że czysto teoretycznie na Steam Decku dałoby się zainstalować Genshin Impact, ale po wgraniu nowego ROMa. Nie będzie to możliwe poprzez software Steama.
No tak samo Game Passa nie możesz zagrać na Steam Decku.
Ale jeżeli Microsoft podpisze firmę ze Steamem,
wiem,
to będzie można. Wiem. Więc jeżeli Genshin podpisze umowę również ze Steamem, to również będzie można to robić bez żadnego bez konieczności wgrywania Windowsa.
A w ogóle się spytam. Ty w końcu kupiłeś? Dołożyłeś tą kasę, bo ty miałeś zapisanego, tak?
Tak, ale ja mam tylko że ja mam termin na koniec drugiej kwarty.
No tak, ale tam chyba było, że trzeba potwierdzić.
No to.
Wydaje mi się. Że trzeba było potwierdzić, że chcesz i wtedy dokładasz chyba kasę. A głowy. Nie wiem, jak to do końca było, ale wiem, że trzeba było przynajmniej potwierdzić.
Nie dostałem żadnej informacji. Na pewno na początku. Na początku, kiedy klikałem rezerwację, to musiałem zapłacić 18 zł.
Nie, ale ostatnio, jeśli osoby, przynajmniej te, które miały dostać niedługo, to one musiały potwierdzić, miały na to 3 dni, że chcą.
Wiesz co? Moja rezerwacja dalej wisi. Teraz sobie odpaliłem Steama.
Okej, okay, dobra,
Oraz nie dostałem żadnego maila z żadną informacją, więc
dobra. No nie.
z racji, iż mam termin dopiero na właściwie połowę roku,
Okej. Okay.
to pewnie mam jeszcze czas i jeszcze swojego maila dostanę w odpowiednim czasie.
Dobra. To możemy chyba przejść dalej.
Okej.
Bo ten gruby news wyszedł rzeczywiście gruby. Nie spodziewałem się,
Okay.
że przejdziemy na temat Steama i Steam Decka.
Zapraszam.
Nie no. Teraz twoja kolej na newsa.
No to.
Teraz przejdziemy trochę na studio, które miejmy nadzieję szybko nie zostanie wykupione, bo jest nowe.
A mianowicie studio ludzi, którzy odeszli z CD Projekt Red.
Tak.
W czasie tworzenia gier. Po ich premierach dochodzi w dużych odsetkach do pracowników do odejść, nawet tych dobrych pracowników, głównie z tego powodu, że chcą trochę zmienić firmę, zmienić atmosferę, zacząć pracować nad innymi projektami. I nie inaczej jest w przypadku CD Projekt Red, gdzie chociażby Konrad Tomaszkiewicz, reżyser Wiedźmina 3, opuścił Redów i postanowił założyć swoje własne studio. Rebel Wolves. Po pewnym czasie dołączyli do niego także inni, na przykład Bartłomiej Gaweł, dyrektor artystyczny Wiedźmina Trójki, Daniel Sadowski, reżyser Wiedźmina Jedynki oraz Jakub Szamały, scenarzysta Cyberpunka 2077 oraz Wojny Krwi. Studio właśnie ogłosiło, że pracują nad projektem wysokobudżetowym opartym na Unrealu 5 i będzie to gra RPG Dark Fantasy. Tytuł będzie podzielony na części. To, co aktualnie zapowiedzieli, to dopiero pierwsza część sagi, a spodziewać się możemy świata z przeróżnymi istotami, co widać po grafikach koncepcyjnych. Projekt najpewniej będzie miał nazwę Dawnbreaker. Oprócz tego studio ma kierować się własną filozofią, zależy im na sztuce, która ma dawać zabawę i interaktywność z jak największą możliwą swobodą. Czyli jest to takie słodkie pierdzenie, że
Tak.
będzie lepiej niż to, na co narzekają inne firmy.
Tak.
No, ale powiem tak, no.
Oby tak było.
Znaczy, oby tak było. Oby tak było jak
Koncept.
najdłużej. Oby tak było jak najdłużej, bo niestety historia nam pokazuje, że wiele firm zaczynało z taką szlachetną wizją, ale.
Kończyło jak
Znaczy,
kończyło.
albo dalej się trzymały tej szlachetnej wizji, ale stawały się małymi. Mało znanymi studyjkami, albo wraz z tym, jak zdobywali popularność, no jednak mimo wszystko trzeba od czasu do czasu przykręcić tą śrubę, no ten, oba, tylko już zapomniałem tego magicznego, strasznego słowa.
Crunch.
Ten crunch jest nieunikniony w niektórych przypadkach, ale no miejmy nadzieję, że uda im się dotrzymać obietnic przez możliwie jak najdłuższy czas.
No, oby tak. Na pewno ta grafika koncepcyjna jest świetna. Jeszcze tam rzeczywiście są dziwne jakieś tam stwory. Główny tam, powiedzmy, bohater jest jakimś, nie wiem, wampirem.
Ty faktycznie on ma
Jest to
pazury.
fajne. No, a tam masz jeszcze jakiegoś, wiesz, tylko tam Tutaj udostępniona grafika jest ucięta, ale tam są jeszcze dwie takie fantasy postacie.
Okej.
Z rogami, jeden gostok i jeden jakby ork.
Ork.
Ale na pewno mają ludzi dobrych i oby wyszło dobrze. I oby wyszło dobrze też przy drugiej produkcji, o której chcę opowiedzieć, czyli Contraband. Według ostatnich plotek Avalanche Studios jest nieźle zapracowane. Ostatnio były plotki, choć niepewne, o Mad Max 2. A teraz są kolejne. O grze, o której wiemy nic oprócz tego, że powstaje. Projekt Contraband ukazany na E3 2021 ponoć będzie grą opierającą się na walce pojazdów. Mimo walki pojazdów ma być to jeszcze coś niespotykanego z elementami taktycznej akcji. Celem gracza będzie szmuglowanie oraz wykonywanie napadów i to wykonywanie ich w taki sposób, by zginęło jak najmniej przeciwników. I sama ta mechanika brzmi ciekawie, a tym bardziej brzmi ciekawie, że grałem w Mad Maxa od Avalanche Studios i tam było świetne właśnie rozwijanie twojego pojazdu w samym Mad Maxie, tak? Pojazd jest najważniejszy, a także montowanie różnych działek na pojazd, było umiejscowienie jakiejś, wiesz, kotwicy, że wystrzeliwałeś, atakowałeś inne pojazdy, hamowałeś. Było to prześwietnie zrobione w Mad Maxie i bardzo na to czekam. Gra nie ma daty premiery.
Zobaczymy, zobaczymy.
No, a ty jak?
Powiem tak. Bardzo mnie zaintrygowało to stwierdzenie, że planowanie skoków tak, żeby zabić jak najmniejszą ilość wrogów. To jest takie dosyć... Na pewno niespodziewane wśród gier.
Tak. Chyba że lemingi.
Oj, no. Ale lemingi nie są twoimi przeciwnikami.
Ja wiem.
Nie, powiem tak. Zapowiada się to interesująco.
Ja bardzo czekam, bo mimo, że nie skończyłem, bo przynudził fabularnie, ale Mad Max bardzo mi się podobał.
No ja Mad Maxa samego nie grałem, ale widziałem bardzo dużo.
No, on też klimatem mocno działał i to było świetne. Pytanie, czy tutaj będzie klimat. Tak. Na pewno w Mad Maxa drugiego bym zagrał. Oj, zagrałbym.
A to jeżeli chodzi o ten, jeżeli chodzi o gry, które grają głównie klimatem, to później jeszcze w następnym miesiącu też będę miał coś do powiedzenia.
Okej.
Ale co, na razie przeskakujemy do PlayStation.
Tak, i też do gier, które może wracają.
Dokładnie. Według plotek, które pojawiły się na Twitterze account NGT, Infamous oraz Sly Cooper być może wrócą do łask PlayStation. Właściwie podobno są już w produkcji. Sony nie wyklucza, że któraś z tych produkcji pokaże się na planowanym, czy jeszcze nie potwierdzonym PlayStation Showcase w marcu, podobno. Według tego informatora opóźni się także premiera Forspoken, co zostanie zapowiedziane na wspomnianym wcześniej pokazie. Co ciekawe, nie tak dawno też chodziły inne plotki o powrocie jakiejś znanej sprzed lat marki Sony, której produkcja ukończona jest już w około 70%.
No, więc spodziewa się, które z tych...
Więc Sony odkopuje jakieś stare gruzy.
Tak, i mimo wszystko Infamous ja w miarę dobrze ten dobrze wspominam, w sensie takim nie grałem żadną z tych produkcji, ale oglądałem za dzieciaka w podstawówce, oglądałem Rocka grającego w Infamous Second Son i pamiętam, że to było bardzo fajne.
Ja też to nie grałem, ale też pamiętam, że było swego czasu bardzo popularne. Ogólnie chyba właśnie Second Son było takie najbardziej rozpoznawalne z wszystkich.
Jak spytasz boomerów, to nie. Bo ogólnie chyba, przynajmniej ja na Twitterze zauważyłem, że wszyscy mówią, te stare Infamousy to kiedyś było, kurwa. ale Jak dla mnie to właśnie przez swoje możliwości pójścia drogą w różne sposoby, bo mogłeś różnie się rozwijać. W Infamous Second Son, no to była ciekawa produkcja, choć bardzo prosta fabularnie. No tam, no nie zaskakiwała. Ale okej, okay, ja nie czekam, bo nie mam PlayStation, ale ciekawe. A i w ogóle dodam jeszcze, że są te plotki o showcase'ie w marcu, ale możliwe, że on będzie przeniesiony na trochę później w związku z sytuacją na Ukrainie. I właśnie w związku z tym jest powiązany następny news.
Właśnie tutaj myślę, że to jest ten moment, w którym można byłoby trochę na poważniej.
Tak, trochę na poważniej.
Znaczy powiem tak, na pewno nie mam zamiaru rozgadywać się o aktualnej sytuacji, ponieważ nie po to jest program, nie po to, nie zajmujemy się tą tematyką, ani też żadne z nas, na pewno też nie jest na tyle, nie jest na tyle kompetentne, żeby jakkolwiek sensownie się wypowiadać na temat tego, co się dzieje.
Zgodzę się, plus na przykład to samo, chciałbym tutaj też zrobić to samo, co robi na Twitterze, po prostu dawać informacje o grach, żeby ludzie mogli trochę odejść od tych złych informacji, które nachodzą ze wszelkich stron i nawet jak ich unikamy, to i tak przychodzą, to żeby trochę tego normalnego życia było. Dlatego dalej jest prowadzony podcast, Twitter u mnie. I wspomnieć jednak musimy tutaj, bo to jest ważne dla game devu, moim zdaniem.
No właśnie. No.
No.
Dlatego nie będziemy się zagłębiać w sytuację polityczną, ale na pewno, ale następny news właśnie traktuje o tym, o czym traktuje cały podcast, czyli o giereczkach, które cierpią, bądź nie cierpią, bądź się zmieniają, no, ze względu na to, tak, co się dzieje.
No i oczywiście jesteśmy oczywiście za stroną ukraińską, więc żeby nie było, tak?
Żeby nie było, To żeby tym
powinno
bardziej...
Powinno być raczej jasne, ale no, lepiej powiedzieć, no.
To akurat racja. Dlatego jeszcze na samym końcu, głównie w opisie, umieścimy linki do zbiórek.
Tak.
To jest jeden...
Linki do zbiórek, które polecamy.
No właściwie informować o pomocy i rozpowszechniać linki to jest właściwie jedyne sensowne, co przynajmniej na razie jesteśmy w stanie zrobić w tej sytuacji.
Dokładnie. Także rozpocznę. Rzeczy, które się wydarzyły w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Bluebird Team, a następnie po niewielkim czasie CD Projekt Red ogłosili, że zamykają się na rynek rosyjski, jak i białoruski. Oczywiście z wiadomych powodów. Nie będzie można już od tych firm kupić już produkcji, nie będzie dostaw fizycznych. GOG także zostanie zamknięty na ten rynek. Oczywiście nie skończyło się to dla opinii na Steamie tych produkcji najlepiej. Zalało rosyjskimi, ale także chińskimi negatywnymi opiniami. Miejmy nadzieję, że jednak zostaną usunięte, tak jak w przypadku powoli się dzieje z review bombingiem na This War of Mine, który był. Tak? Za ich poczyniami poszli też inni. Microsoft na terenie Federacji Rosyjskiej zawiesił sprzedaż oraz funkcjonowanie usług. Nie wiadomo jednak, na ile to funkcjonowanie usług zostanie zawieszone i czy całkiem, czy nie całkiem przestanie działać pakiet Office i Game Pass.
O Office'a bym się nie martwił.
Microsoft także ma wspomóc Ukrainy w walce z cyberwojną. Electronic Arts także zablokowało możliwość kupowania igier na terenie Rosji i Białorusi, tak? Dodam, nie mam to zapisane w notatkach, ale my nagrywamy to 5. Wczoraj miał premierę Gran Turismo 7. Co ciekawe, nagle wszystkim działa, ale w Rosji przestało działać. Znaczy, nie uruchomiło się na premierę. Nie ma jeszcze komentarza Sony na ten temat, ale według plotek to była nagła decyzja w nocy z 3 na 4 i jeszcze szykują się, żeby to skomentować.
O tak? Właśnie, to jest temat, który chciałem poruszyć. Bo czekaj, ile zostało?
No.
No właśnie, tych punktów, z których zostało, to właśnie zatrzymajmy się tutaj. Różne usługi zostają na terenie Rosji wyłączone, ale na razie z tego, co było, to zostaje zablokowana opcja sprzedaży. Czyli mimo wszystko kupione już produkty dalej
działają.
Działają.
Tak.
Czyli teraz to Gran Turismo, o którym wspomniałeś, jest to pierwszy przypadek, w którym ludzie kupili grę przedpremierowo, czekali na jej aktywację i faktycznie tak. Rosja nie otrzymała produktu, za który zapłaciła.
Tak. A, i nie kupią na e-shopie, bo przestał działać.
No tak, tak.
Albo przynajmniej Nintendo nie dało też informacji, czemu e-shop na Rosji przestał działać. I nie wiadomo, czy to po prostu jest błąd, czy po prostu uznali, że solidarni będą z Ukrainą i zamkną się też.
Bo rozumiem blokowanie opcji sprzedaży, ale wyobrażasz sobie, co by się działo, gdyby po prostu Rosja dostała bana na te wszystkie produkcje?
A ja bym się bardzo cieszył, jakby na przykład Steam się zamknął.
Wiesz co, z jednej strony tak, z drugiej strony to by było takie... Kurde, tutaj mam taki moralny dylemat. Bo z jednej strony na pewno byłoby to... Mimo wszystko gry mają bardzo dużo, mają siłę przebicia i na pewno w momencie, kiedy na przykład wszystkim Rosjanom by nagle popadały konta Steam, to by się
wesoło... Ja nie mówię, żeby popadały, ale zablokowały na pewien okres, tak? Mhm. Aż się nie uspokoi, no. Mimo wszystko sankcje są, tak? Powinny być drastyczne.
Tak, tak, nie, jak najbardziej, tylko że... Tylko, że faktycznie te konta to powinny być raczej poblokowane, jeżeli faktycznie miałyby nagle zostać ucięte na stałe.
No.
Hej, chociaż z drugiej strony, przecież wszyscy się obawiają tych tajemniczych zapisów w regulaminach Steama, że gry tak naprawdę nie są twoje, że to tylko abonament, że tak naprawdę gdyby Steam zniknął razem z tymi swoimi grami, to i tak nie masz żadnych prawnych podstaw. Żeby sobie tych... Więc w sumie, czysto teoretycznie Steam mógłby użyć tego magicznego punktu w regulaminie, żeby nagle się wyprowadzić z Rosji.
Mógłby. I co? Na przykład od strony bardziej na przykład ukraińskiej studio powiedziało, że zawiesza pracę nad Trackerem Długim, który został przeniesiony. On miał wychodzić chyba w kwietniu? Nie pamiętam. Ale miał wychodzić na początku 2022 roku, został przeniesiony na grudzień, a też powiedzieli, że nie, zatrzymują pracę, wrócimy do niego, jak zwyciężymy.
No to się akurat nie dziwię. No są rzeczy ważniejsze. No,
tak. Ale też chciałbym teraz wspomnieć właśnie, że nie możemy zapomnieć o akcjach charytatywnych. 11-Bit Studios sprzedawał This War of Mine i 100% ze sprzedaży idzie na Ukrainę. Zebrali 3,7 miliona złotych, a dość tanio był, bo chyba, nie wiem, w platformach różnie latał, ale to było zawsze dość tanio. Ja tam 17 złotych kiedyś kupiłem This War of Mine, teraz akurat nie kupowałem. Panu jest pomoc inaczej. Zachęcam ogólnie, jeśli traficie na gry, które dalej prowadzą takie akcje, że właśnie kupicie grę i jej zakup idzie potem na rzeczy charytatywne, polecam to, tak? Polecamy także inne akcje, na przykład FakeForge zbiera swoją zbiórkę Kujemy Dobro, zebrał już ponad 30 koła i można się dorzucić, na przykład wulgarny gracz, jeśli kojarzycie, to zjadł nawet ananasa, żeby ludzie wyżej dobijali ceny. Szanujemy, bo wulgarny znany jest z tego, że jak nienawidzi ananasa, tak? Jest skarbonka od gry online, gdzie wraz z innymi internetowymi growymi także serwisami oraz youtuberami otworzyli akcję Gracze Ukrainie. Ta ma prawie 75 koła. Jest także zbiórka Pograne, która zebrała 1000 zł i się dalej nie zatrzymuje, tak? Warto sprawdzić właśnie, jakie gry można kupić i znajdziecie je m.in. w filmiku u Kłaza, bo Kłaz nagrał cały filmik o tym, o takich
Właśnie.
grach i krótko je opisując. Tak, choć może być trochę spóźniony ten film już w tym czasie, ale może jeszcze jakieś gry będą, tak? Na przykład szanuję jedno studio, nie pamiętam które wpłaciło kilkaset tysięcy, bo wzięło ile zarobiło przez pierwsze te miesiące 2022 roku od klientów z Rosji. I to wpłacili na akcję charytatywną. Bardzo
O,
szanuję.
słodko.
A więc tak. I to tyle, jeśli chodzi o ten temat smutny. No, możemy przechodzić dalej. Nie mamy
Tak.
przejścia solki.
Nie, to jest ewidentnie bez przejścia. Znaczy... Nie, po prostu przejdźmy do następnych newsów, bo to jedno. Chciałem powiedzieć, że trzeba było tego newsa zostawić na sam koniec, ale to, nie, to nie byłoby zbyt pozytywne zakończenie, ale tak to.
Tak, to nie byłoby. No dobra, właśnie wolałem to gdzieś tak na środek wrzucić.
No. No dobrze, to tak więc przechodząc już z powrotem do takich przyziemnych newsów. Według Toma Hendersona, znanego insidera, Star Wars Eclipse może się ukazać nawet w 2028 roku. Powodem tak długiej pracy jest brak nowych pracowników. Podobnie niektóre ogłoszenia o pracę wiszą już od 2 lat. Nie pomaga też w tym opinia dość toksycznej pracy w Quantic Dream. A przypomnij mi, a kiedy były
Jej.
pierwsze pierwsze takie przewidywania, że może jest szansa, że się Eclipse pojawi?
2004-5.
No, tak troszeczkę minimalny pocisk.
O 3 lata. Ale w ogóle podobno robią tak, że niektóre ogłoszenia po prostu zmieniają datę ogłoszenia
No
i
tak.
tyle, a żeby było ładnie, ale.
Ale dziwna sprawa, bo szczerze ci powiem, że jakoś tak wcześniej nie spotkałem się jakoś bardzo z opiniami, żeby w Quantic Dream było jakoś bardzo źle.
No, chodziło to trochę, ale aż tak bardzo
I
nie.
było aż tak bardzo. W sensie, no to było takie, no... No jest zapierdol jak w każdym innym dużym studiu.
Może jednak nie.
A tutaj się właśnie okazuje, że no mają problem. I to taki większy niż każde inne duże studio.
No. Zwłaszcza, że ta gra Eclipse, która wcześniej miała być w ogóle innym science fiction, powstawała już lata temu, tak? Też z jakiegoś powodu Sony z tego zrezygnowało.
No właśnie, to tak.
Odrzuciło ten projekt.
Dziwne, strasznie dziwne rzeczy. A szkoda, bo ten, szczerze czekałem na to. W sensie to był projekt, który zaintrygował.
Co dalej?
Dalej mamy upadek Babilonu. Dosłownie, Babylon's Fall. 3 marca miała premierę produkcja twórców Nier Automaty oraz Bayonety. Platinum Games, gra wydawana przez Square Enix o tytule Babylon's Fall. Jest to produkcja koopowa w świecie fantasy, RPG, akcji. Premierę jednak niestety nie można uznać za udaną, ponieważ w największym piku grało w tę produkcję całe 1200 osób. Gra ma tylko 50% pozytywnych opinii, a samych recenzji jest zaledwie 100, co dość dużo mówi o zainteresowaniu. Ludzie porównują to do Avengersów. Square Enix nie uczy się na błędach i leci na kasę coraz bardziej.
Podobno gra ogólnie ma multum mikropłatności, pochłania zbędnie czas, ma na siłę wsadzone battle passy, a to wszystko kosztuje 300 zł na premierę. I to nie
Śmiesznie.
jakiś deluxe edition czy coś.
A powiedz mi, co to w ogóle była za gra? Bo nie wiem. Znaczy.
Ja wiedziałem o niej tylko dlatego, bo rozpisywałem premiery miesiąca. Co miesiąc rozpisuję na Twitterze, daję posta o tym.
Znaczy nie, bo
I tyle.
powiem ci tak, że tak jak mówiłeś o tym, tak jak mówiłeś o tym o Mad Maxie i o tym, że gra musi mieć ten, że gra musi mieć klimat i tak dalej, to powiem ci, że ja o Babylon's Fall prawie w ogóle nie słyszałem. Zobaczyłem trailer, był nudny, nieciekawy. I te wielkie krzykliwe nagłówki, że gra od twórców Nira. Nie, tam w ogóle tego nie czuć. W sensie właśnie chodzi o to, że Nier Automata to była gra o naprawdę świetnym klimacie. To była gra, w której ja się zakochałem od pierwszego traileru, od pierwszej sceny. A ten cały Babylon Fall to co? Skąd to się wzięło?
To się wzięło, ale no, kurde, Square Enix leci na kasę. Przecież sprzedaje Final Fantasy Remake 7 za 330 zł. Forspoken tak samo.
Znaczy, no powiem ci tak, no.
Dodatkowo ci Avengersi wcześniej. Jedynie co mi się udało, to ci ten
Guardiansi.
Guardiansi, którzy teraz weszli do Game Passa. Znaczy w marcu będą wchodzić.
Piękna sprawa.
Podobno gra tamtego roku.
No to tak.
Choć oczywiście nie jest, Death Door jest, ale.
Rzeczy się dzieją, ale co ja ci powiem? Znaczy powiem ci tak. Jeżeli chodzi o to Final Fantasy Remake, to ja być może nawet kiedyś tam byłbym w stanie wydać nawet te 300.
Nawet jak to nie jest pełna gra?
Nawet jak to nie jest pełna gra, ponieważ to jest pierwsza część tej siódemki, to jest remake tej siódemki, prawda? To jest dopiero jakby połowa, czy jak nie, w ogóle 1/3.
To coś takiego,
Oni
bo.
jakoś strasznie to rozbili, ale po recenzjach, mimo wszystko, ta pierwsza część broni się jako oddzielna produkcja. To jest właśnie ciekawe, że tutaj tutaj przyrównałeś Finala, że on kosztuje tyle samo, że Babylon Falls kosztuje tyle samo, że ten Avengersi kosztują tyle samo. Tylko to nie były.
Nie, będzie się chyba tyle nie kosztowali.
No to, ale podobnie.
Bo dopiero co wszedł Square, raczej w tym roku z tymi cenami next-genowymi.
Ale wiesz, tylko że tutaj Babylon oraz Avengersi to były gry koopowe. A Final Fantasy to jest przygoda dla jednego gracza. I to jest dobra przygoda dla jednego gracza. W sensie, mimo tego, że jest to remake jednej części sprzed lat, to oni wzięli tą fabułę z tej jednej części, rozbudowali ją, rozpisali ją i ona się podobno ta pierwsza część się broni i oni po prostu ją na tyle rozciągnęli, że wyszła im z tego trylogia. Znaczy tam nie trylogia, nie pamiętam ile jest w jakim zamyśle.
Też nie wiem.
Ile jest to? Oni chyba nawet nie powiedzieli.
Albo dwie, albo trzy, ale też chyba właśnie to jest tak, że nie dopowiedzieli
W
tego.
sensie oficjalnego, na pewno nie ma żadnego oficjalnego stanowiska, ale gracze, którzy znali oryginał i zobaczyli, gdzie się kończy remake, to tak właśnie przewidują, że to jest tak mniej więcej, będzie jeszcze jedna albo jeszcze dwie gry.
Raczej trzy.
No, zobaczymy.
Cenowo.
Ale to jest właśnie.
Najlepiej
Ale
wychodzić.
właśnie to jest to, o czym mówię, że za takiego tego, że za takie Final Fantasy byłbym w stanie dać te 300 zł, bo wiem, że to jest dobra gra i to jest dobra przygoda dla pojedynczego gracza. Ale 300 zł za jakiegoś koopa i to tylko po to, żeby odkryć, że tam jest jeszcze battle passy, mikropasy, transakcje, nietransakcje, mikrotransakcje, big transakcje.
Wiem. Znaczy, jak najbardziej to rozumiem, tak? Ja sam mam problem z tym, bo też jestem biednym studentem. I ja mam problem, jak warczę, czy kupić kolejnego Batmana, że jak była promocja za 17 zł był, czy kupić, czy nie kupić. Ostatecznie nie kupiłem. Ja mam takie dylematy, tak? A nie, czy kupić grę za 330 zł, czy nie.
Słuchaj, ja ostatnio kupiłem sobie ten. Ostatnio sobie kupiłem z Radio Wali. Tam chyba 3 dychy kosztowało i...
O Jezu.
Wiesz, to jest jakby koniec. Moje konto umarło w tym momencie. To był już ostateczny cios.
Ja ostatnio też komiksy kupuję, to też kasa leci.
Jezu, nie wiem, weźmy jakąś firmę, zacznijmy reklamować. Trzeba zacząć zarabiać na tym.
Ktoś chętny? Halo, ktoś słucha?
Sponsorzy, prosimy.
Nawet gówno ogramy, jak będą darmowe.
No wiesz.
Nie sprzedamy się. Dobra.
Nie za tylu.
Mówimy o drogich, ale dobrych produkcji. Elden Ring. Coś ci to mówi?
Szczerze, coś tam kojarzy. Jest szansa, że...
Coś tam. Tak, dobrze. Opowiem teraz o fenomenie Elden Ringa, a potem możemy chwilę o nim pogadać, jakie mamy opinie. Bo chyba ty raczej nie masz, ja też nie mam.
Przypomnij, kiedy Elden Ring wychodził? Kiedy była premiera?
Poprzedni piątek? 24 to był 25.
Przypominam ci, że ja od 24 jestem...
Poza
domem, poza wszystkim. Nie, autentycznie, nie, w sensie to, że byłem poza domem, to jedno, ale czwartek, piątek, sobota, niedziela, konwent absolutnie nie wchłonął, ja nie czytałem absolutnie nic, ja nawet szczerze, ja dopiero jakoś w połowie konwentu się dowiedziałem, że jakieś większe sypy się dzieją na Ukrainie, po prostu aż tak byłem odcięty od informacji.
O Jezu, nie.
A potem przez cały tydzień to nocowanie po kumplach, znaczy ten, nocowanie u kumpla, nocowanie u dziewczyny, studia, z powrotem się ten... Tak więc ja dopiero teraz mam taki weekend, żeby sobie posiedzieć przed kompem, ponadrabiać YouTube'y.
To ci opowiem, co się działo. Elden Ring. Czwartek albo w czwartek chyba. Elden Ring nagle dostał recenzję. To były same dziewiątki, dziesiątki.
Uh-huh.
Na 10. Totalne, że to jest to, że to jest gra epoki, najlepsza gra od From Software, najlepszy Souls-like, wszystko, totalnie. Nadal tak jest, na Metacriticu PS5 97 na 100, Xbox nowy 96, PC 94. Nagle pojawiła się premiera. I gracze odkryli, że jest coś takiego jak gówniana optymalizacja. Elden Ring nie działał. I ogólnie stracił totalnie oceny na Steamie. W dół poszło od razu. Bo się okazało, że From Software zapomniał, żeby gra zawsze sprawdzała, czy bierze wydajność z karty graficznej. A potem update przyszedł i jest po prostu, wiesz, wpisane ten błąd, w którym komputer nie bierze wydajności z karty graficznej. Nie wiem, jak można taką rzecz pominąć, okej? Okay? Ale no dobra. Ale i tak, na Steamie samym w Elden Ringa grało 890 tysięcy graczy. A do tego 900 tysięcy widzów na Twitchu było. W związku z tymi statystykami, Elden Ring jest aktualnie na 7 miejscu najliczniej ogrywanej produkcji na Steamie. Kolejna ciekawa rzecz, z zebranych statystyk wiemy, że Elden Ring w tygodniu premiery miał na swój temat napisanych 2 razy więcej artykułów niż o Cyberpunku. Napisano 7323 artykuły o Elden Ringu. Do porównania, bo w tym samym tygodniu miał premierę Horizon Forbidden West, on miał 4500.
Wow.
A na przykład, nie wiem, The Last of Us nie miał nawet 3000 w tygodniu napisanych artykułów.
Internet wybuchł.
7300. Szok totalny, tak? A do tego według Game Sales Data gra sprzedawała się w swoim tygodniu premiery lepiej od Cyberpunka i nie licząc CODA i FIFY, jest to najlepiej sprzedająca się gra od Red Dead Redemption 2. Od czasów, kiedy Red Dead Redemption 2 wyszło.
Wow.
Od tamtego czasu nie było lepiej sprzedającej się gry. Gdziekolwiek ja popatrzę teraz na Twitterze, to mam albo Ukrainę, albo Elden Ringa. Więc to jest tak ważny tytuł, że cokolwiek powiedzieć, moim zdaniem, musimy, okej?
No dobrze, no rozumiem.
Bo może oboje nie mamy.
Internet eksplodował.
Nie wiem, ale się wypowiem.
Ale to
Tak.
w końcu jak ten eks. Jak to jest być tym Elden Ringiem? Dobrze, niedobrze?
Nie wiem.
Nie, ale jak to w końcu wygląda z opiniami? No rozumiem. Skopana optymalizacja, musieli coś poprawić,
Tak,
ale.
ale jest naprawiana i ludzie już przestają narzekać na to, tak? Już się na Steamie na tyle poprawiło, że już jest 80% ponad, tak? I rośnie.
Czuję, tak dobrze jest być tym Elden Ringiem.
Tak, dobrze ten. I ludzie zachwyceni są. Po prostu na Twitterze tylko czytam, kolejne osoby naciągają. Mi już korci, ale nie, poczekam na promocję.
A
Pierwsze promocje może kupię. Może.
to tak ci powiem, że za szybko go naprawili. Bo ja na przykład.
To.
Bo ja na przykład po Cyberpunk'a nie kupiłem go sobie, nie kupiłem go na premierę. Stwierdziłem, też miałem podejście takie jak ty, że Cyberpunk bardzo chętnie byłem taki, też byłem w tym całym hype trainie, ale na premierę nie kupię, no poczekam na jakąś promocję. A potem Cyberpunk wyszedł taki wyszedł. Oceny się posypały. Promocje się posypały. Ja gdzieś tam. Tydzień po premierze, 2 tygodnie po premierze wyhaczyłem go za stówkę. A potem redzi zaczęli. A potem redzi zaczęli łatać, więc jakby no.
Powiem tak, spierdalaj to raz, a dwa, ja zapłaciłem stówkę więcej, ale mam takiego ładnego steelbooka.
Okej.
I mam na płycie ten soundtrack.
Okej. Ja mam na Spotify, więc. Nie, no żartuję, jak najbardziej też ten. Też lubię kolekcjonować rzeczy, aczkolwiek faktycznie kolekcjonowanie płyt jest już trochę dla mnie poza jakimkolwiek sensem, bo
Zgodzę się.
ja nawet nie mam stacji
To
dysków
jest
w
jedyny
kompie.
mój steelbook.
Ja nawet nie mam stacji dysków.
Też. Też nie mam. To jest mój jedyny steelbook. Ja tak to jedynie mam tutaj do Switcha, Kalidża i tyle, no. I komiksy swoje tutaj na półce. Ale wracając do Darlinga, jak, nie wiem, oglądałeś w ogóle gameplaye albo cokolwiek?
Nie, widziałem tylko gameplay przedpremierowy.
Okej, okay, no to ja trochę widziałem, ale też nie chcę jakoś sobie ten psuć jakoś bardzo, ale jak to co oglądałem, to on graficznie wzięli wszystkie asety ze wszystkich poprzednich Dark Soulsów, jak to zawsze From Software robi, że nie jest jakoś zachwycająco, ale tak jak to wszystko połączyli, to jest estetyczne i design tego wszystkiego jest świetny. To nie jest next gen, że nie wiem, Forbidden West, gdzie widzisz, wiesz, włosy Aloy, albo piękne jej uzębienie. Nie. To masz bardzo fajny, sprytny sposób designowane cała ta roślinność i ten świat, że on ciekawy. Widać, że pewnie silnik bardziej by nie wyrabiał po prostu. No, ogólnie walka podobno jest świetna, tak? Zwłaszcza, że Elden Ring jest Zeldą. W sensie takim, że już na początku możesz pójść do zamku, gdzie masz bossa głównego, tak? Powiedzmy, masz
Okej,
kilka
w
tam
ten sposób. Okej.
bossów, ale jest to totalnie trudne I tylko oczywiście będą wariaci, którzy grając na ukulele na Gorasa pokonają tych wszystkich bossów, tak? Ale możesz chodzić przez 100 godzin po otwartym świecie, budując swoją postać i mieć dużo łatwiej w tym zamku potem pod koniec. Idąc fabularnie. I to jest świetne i ludzie to chwalą. I no mnie to kusi, żeby ten Souls-like'a w końcu skończyć jakiegoś. Bo tak się skończyłem i Sekiro, i Dark Souls 3. Oczywiście bym wrócił, ale jak... nie wiem. Zwłaszcza, że tutaj... W ogóle ciekawostka. Wiesz, jaka jest ochrona antypiracka w Elden Ringu?
Nie, oczywiście.
Koń w grze nazywa się Torrent. Jak się wpisuje Elden Ring Torrent, to wyskakują ci informacje, jak zrobić konia.
O nie!
Złoto totalne, proszę cię.
Wow! Dobra, tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem, aczkolwiek faktycznie nie powiem, więc... Ale jest potwierdzone, że jest celowe zagranie?
Nie. Ale nie zdziwiłbym
się. Ja też bym się nie zdziwił, to naprawdę piękna sprawa.
Jak nazwiemy konia? Ten pewnie mieli problem i w końcu skapnęli się, rozwiązali dwa problemy. No. Jest kilka pięknych już skinów, które widziałem, tak. Ludzi, którzy rozpisują się, pokazując, jak piękny jest Elden Ring, ale nie chcę spoilerować. Jest żółw, który jest papieżem, ma czapkę papieską. Wielki taki żółw.
Ciszy.
No. Naprawdę... Grajcie w Elden Ringa po promocjach. Pozdrawiam.
Mówisz się dokładnie tak, jak pan żółw powiedział.
Tak, tak jak pan żółw powiedział.
No nic.
O Jezu. Długi odcinek.
No.
Miejmy nadzieję, że ktoś wysłuchał do tego momentu i napisze do nas maila, bo zapomniałem powiedzieć, że mamy socjalki i maila.
A poczekaj, czekaj, ty już się zbierasz do zakończenia odcinka?
No, a coś masz jeszcze do Elderlinga?
Nie, ja mam jeszcze do... Przecież na samym początku mówiłem, że nie zapisałem nic, ale chciałbym chociażby wspomnieć coś na temat tego.
A, okej, dobra, zapomniałem.
Chciałbym zaprosić was wszystkich w moim kąciku technologicznym.
Ua, zasiadam.
Spoko, na razie są tu białe ściany.
Rzeczywiście, dość sterylnie jest.
Czekaj.
Można tu nawet serę operacyjną zrobić, tak czysto.
Lepiej?
Lepiej, widzę ten wielki napis w notatkach, no.
No.
Powiem, zagadka. Zaczyna się na S, kończy na Team Deck.
Czy chodzi o Steam Decka?
Nie.
Co?
Switcha, kuźwa.
No dobrze, to teraz pogadajmy sobie tylko przez chwilę o tym lepszym Switchu.
Co nie usłyszałem. Powtórzysz?
Oficjalnie do pierwszych klientów, którzy załapali się na pierwsze dostawy, już zaczynają być wysyłane Steam Decki, już powoli zeszło embargo. Już zeszło embargo na wszystkie recenzje. Mogliśmy obejrzeć materiał na chociażby na kanale Linus Tech Tip. I powiem tak, ja jestem tym urządzeniem zachwycony. Jeżeli chodzi o hardware, to zaczyna dawać to radę. Jeżeli chodzi o filozofię, która stała za tym projektem, na temat, jeżeli chodzi o to, jaki będzie dostęp do części i jak bardzo będzie można potencjalnie ingerować w to, to też nie jest to aż tak bardzo zamknięte urządzenie jak każda inna konsola, więc wciąż czuć w tym taką po prostu filozofię PC-tu. Na pewno jedną Na pewno rzeczą, na którą ludzie się najbardziej skarżą, jest bateria. I to akurat racja. Czas życia baterii nie jest zbyt imponujący, a jeżeli chodzi o rozbieranie tego sprzętu na części, to sam montaż baterii też nie jest zbyt przyjazny. Ale nie.
Mogę dorzucić coś dość od siebie odnośnie baterii. Na przykład Deathloop, czyli produkcja z tamtego roku, w godzinę 80% baterii zażarła. W godzinę.
Ale to też wszystko zależy od ustawień. W zależności od tego, jaka była...
Jak nie, tam nie było zablokowanych kratek. Jak zablokujesz, to wiadomo, wydłuża się dość mocno, jak zablokujesz do 30.
No właśnie, no bo zacznijmy od tego, że Steam Deck jest gabarytów Switcha, znaczy gabarytów, no jest od niego ciutkę... Jest od niego ciutkę większy. No dobrze, nie ukrywajmy, Steam Deck to tak naprawdę pokrowiec na Switcha, okej?
Okay? Zgadza się. Trumna.
Ale ekran ma podobny. I powiedz mi, czy potrzebujesz...
Do LED-a.
I powiedz mi, potrzebujesz na Switchu 120 FPS-ów 4K?
Nie.
Tak więc ogólnie ustawienia, skręcenie ten, zablokowanie klatek, zmniejszenie rozdzielczości, to są wszystko rzeczy, które pozwolą wydłużyć czas życia pracy na baterii. No i ja powiem tak, no ja jestem tym urządzeniem naprawdę zachwycony. Jest to konsola, która pozwoli odpalać właściwie prawie że całą bibliotekę Steama. Jest i kilka problemów bardziej software'owych, które zostaną naprawione w przyszłych update'ach. Chociażby to, że z tego co słyszałem, sam sklep wizualnie nie jest przystosowany do Steam Decka. I to nie mam na myśli tego, że sklep się rozjeżdża, tylko mam na myśli to, że Valve obiecywało te znaczniki, te informacje o tym, czy gra jest kompatybilna, niekompatybilna, częściowo kompatybilna ze Steam Deckiem.
Mhm.
Tego nie ma w sklepie. Jak przeglądasz bibliotekę, to w bibliotece te znaczki się faktycznie się pojawiają. Ale wyobraź sobie, że nie masz peceta, nie masz konsoli i chcesz wejść w świat gier i nie będę ukrywać. Porąbało cię na tyle, że jako pierwsze urządzenie do grania wybierasz Steam Decka. Bo ja też nie...
No to się posrało, to zasługuje, żeby kupić gównianą grę jakąś.
Nie, i faktycznie problem polega na tym, że kiedy przeglądasz nowe gry w sklepie, to sam sklep nie sugeruje jakby poziomu kompatybilności, ale to jest raczej rzecz, która zostanie naprawiona z czasem.
Tak. Nie, bo są określone kategorie, jakby ktoś nie wiedział, że są gry kompatybilne, grywalne i niegrywalne.
Tak. Oraz oraz czwarta kategoria niesprawdzone, nieprzetestowane.
Tak.
Ale oprócz takich naprawdę małych, pojedynczych pierdół ze strony software'u, i to są naprawdę takie błędy, to nie są błędy software'u, to są błędy designu w software'ze. Czyli to bardziej takie graficzne elementy, takie do poprawienia. No jak na razie Steam Deck zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Wspomniany przeze mnie Linus obiecał, że teraz przez miesiąc będzie używać Steam Decka jako swojego daily komputera. Więc w przyszłym miesiącu nie mogę się doczekać relacji, w którym po miesiącach testu opowie, jak się na tym pracuje, jaką to ma wydajność, jakie są problemy z przeinstalowaniem systemu, no bo na pewno przerzuci się w końcu tam na dziesiątkę. Jak to wygląda z instalowaniem innych gier?
Albo jedenastkę.
Opowie, jak to wygląda z instalowaniem oprogramowania firm trzecich. No, tak więc... Ja tu tylko chciałem wspomnieć, że to jest świetny sprzęt i mi się już po prostu bardzo, bardzo podoba.
Ja tylko powiem, bo ja czytałem kilka recenzji, ja nie tylko zachwycałem. A mianowicie jest tak, jak podejrzewałem, że z recenzji wychodziło, że to jest właśnie produkt za mały, żeby być pełnoprawnym komputerem, a za dużym, żeby być konsolą przenośną, bo jak tam Gostek na przykład pisał, że Switcha weźmiesz na przykład do parku, żeby sobie pograć, a Steam Deck to jest bardziej, że bierzesz to zamiast laptopa gamingowego na wakacje, żeby grać. A nie, że szybko wyskoczysz, rzucisz do torby i pograć ze znajomymi, tak?
Tak, trochę
albo
tak.
W drodze, w pociągu, gdzie jest dużo ludzi, sobie no nie pograsz.
To skoro to tutaj akurat ten, to akurat ci muszę przyznać rację, bo skoro już tak wspomniałem o tym Linusie, to jeszcze pociągnę ten temat. Linus chce zaprojektować taką torbę dla graczy. Plecak, w którym będzie można, wiesz, taki typowy plecak dla geeka, gdzie masz oddzielną kieszonkę na jakieś zewnętrzne dyski, na laptopa i tak dalej, tutaj nawet na Switcha i tak dalej. I premiera Steam Decka sprawiła, że będą musieli lekko przeprojektować układ kieszeni, ponieważ mała kieszonka, którą przewidziali na małe, przenośne konsolki, jest za mała dla Steam Decka.
No właśnie, bo Steam Deck jest wielki. Waży bardzo dużo. Waży nie ma tyle, co dwa Switche. Tak? No... Zobaczymy, jak to będzie, tak? No, na ile on też będzie opłacalny jako PC ewentualnie.
Dlatego właśnie będę czekać na tą przyszłą miesięczną recenzję, w której Steam Deck przejdzie test jako po prostu daily komputer.
Jeszcze też ciekawostka ode mnie, że w wywiadzie mówił Gabe, że widzą, że najbardziej najwięcej ludzi kupowało tą najdroższą wersję, więc już kombinują nad jeszcze lepszą wersją. Nie wiadomo, czy to będzie Steam Deck Pro, czy nie wiem, Steam Deck 2, tak? Czyli już kombinują nad kolejnymi wersjami.
Jestem ciekaw, jak będzie wyglądać ta kolejna wersja, bo...
Będzie biała.
Bo powiem ci tak, że jeżeli ona będzie jakoś dużo, dużo lepsza, to ja się trochę zawiodę. Nie po to ja sobie kupowałem Steam Decka tego średniego, bo wiedziałem, że wszystkie Steam Decki tak naprawdę są równe, a jedyną różnicą jest ekran i wielkość dysku. No i oczywiście ta najbardziej pro ma najfajniejszą, tam ma jakieś lepsze etui i tak dalej, ale ogólnie hardware'owo one są niemalże równe, więc jeżeli miesiąc po tym, jak ja w końcu dostanę swojego Steam Decka, usłyszę, że został zareklamowany już z dwa razy większą baterią i cztery razy bardziej wydajnym procesorem, no to będzie mi smutno.
Nie, no pewnie ten, na to jeszcze jest 2-3 lata, no. Tak samo jak ja kupiłem Switcha i tydzień później ogłosili OLED-a, więc proszę cię.
Tak.
Coś jeszcze masz w kąciku technologicznym?
Myślę, że to jeszcze tylko wspomnę o jednej fajnej rzeczy, a mianowicie właśnie o baterii, ponieważ tutaj bardzo się przejawia to, czym tak naprawdę Steam Deck będzie. On nie będzie do końca stand-alone'ową, taką konsolą stand-alone. Ona ma korzenie, ona ma filozofię typowo PC-tową, czyli ona cała żyje community, które się dookoła niej nabuduje. I będzie czerpać garściami z tego, co po prostu użytkownicy zaczną na niej robić. Steam udostępnił wykresy wydajności. Oczywiście, to jest czysto teoretycznie procesor ze zwykłego PC-ta. Można tam zainstalować Windowsa, na Windowsie możesz sobie jakikolwiek program zainstalować, nie? Ale weź sobie Switcha i włącz wskaźnik FPS-ów. Albo najlepiej taki rozbudowany wskaźnik FPS-u, który ci powie, jaki jest rozkład temperatur na rdzeniu, jakie jest wykorzystanie.
Wiem, no.
Spróbuj to włączyć na dowolnej konsoli, na Xboxie, na PlayStation. Tego nie ma nigdzie. Steam Deck ma pod opcją baterii jeden wielki bezczelny panel, który pozwala ci włączyć całą wielką tabelę.
Dobrze, ale to też kończy się większą awaryjnością, bo jest więcej mniej kompatybilnych elementów, moim zdaniem.
Co? Jak mniejszą
Steam Deck.
kompatybilnością? Się o co ci chodzi?
Raczej niekompatybilnością, raczej załóżmy, mamy konsolę i każdy element jest w większości projektowany, że do tego ma działać, tak? A Steam Deck to wiesz, to jest, a weźmiemy od tego producenta, to od tego i połączymy i robimy Frankensteina, potwora
Znaczy
Frankensteina, tak? Raczej,
nie do końca.
wiesz, raczej.
Znaczy sam Steam Deck jest połączony jest pomyślany jako jedno zwarte urządzenie. Jego otwartość sprawia, że sam na własne ryzyko możesz dodawać do niego modyfikacje.
Nie wiem, i dlatego mówię, że będzie większa awaryjność, jakbyś chciał coś wymienić, tak? To pytanie, czy człowiek umie i na ile
No.
to będzie działać. Zobaczymy.
Ludzie, którzy się za to zabierają z założenia, raczej umieją, albo wydaje się, że umieją.
Wiem.
Ale to
Wiem.
nie dotyczy tego, co chciałem powiedzieć na temat baterii. Ponieważ ja ci mówiłem o tym, że Steam Deck po prostu pozwolił, dał wykresy FPS-ów, zużycia mocy, wykorzystania rdzenia, temperatury na rdzeniach i tak dalej, nie? I w połączeniu z tym, że to są buildy gier z pecetów, więc mają ustawienia graficzne, community już dobierając ustawienia, w sensie patrząc na zużycie procesora i dobierając ustawienia graficzne, udało im się wykombinować takie połączenia, które są jeszcze bardziej wydajne i jeszcze mniej obciążające baterie niż to, co domyślnie zostało wybrane zaplanowane jako tryb wydajnościowy. Czyli sam fakt, że Steam dał to narzędzie podglądu parametrów, pozwoliło na to, że użytkownicy sami mogli wykombinować ustawienia, które będą idealnie optymalizować tę grę.
Ja wiem, jak najbardziej rozumiem, no PC-ty są cudowne, sam nie jestem PC Master Race, tak? PC to moje główne miejsce grania, tak? I jak najbardziej to rozumiem, ale rozumiem też osoby, które wolą mieć tryb wydajnościowy performance. Nie muszą się zastanawiać i kombinować, tak? Albo nie musi kilka osób się zastanawiać nad tym. To jest proste, choć na przykład tryby wydajnościowe i takie rzeczy, moim zdaniem, na PlayStation 5, Xboxie są gównianie robione bardzo często. Bardzo często jest to niewyrównane i za dużo się traci. Na PC-cie, jak ty możesz ustawić pod siebie, to jest najlepsze. No.
Tak więc co? Ja mi się wydaje, że ja już kończyłem przynajmniej na razie.
Tak? To chyba mogę przypomnieć. Mamy socjalki i teraz już do tego możecie do nas pisać. Mamy maila. Jeszcze jeden quest @gmail.com. I co? Mamy Facebooka, YouTube'a, Twittera. Mnie znajdziecie jako ciebie jako Lonely Cloud. Mnie jako trochę o grach.
Nie tak.
Tak? I co?
Myślę, że możemy w końcu po 2 miesiącach to powiedzieć, że powoli
Dobijamy do
dobijamy
brzegu.
do brzegu.
Ja hoj.
Ahoj wszystkim słuchaczom.